Cześć, witajcie w 33. odcinku Przerwy Technicznej. Tym razem wita Was Rafał Rychlewski
i Marek Telecki.
Więc duet typowo kompotowy.
No właśnie, także będziecie zadowoleni chyba też.
Liczę.
Zamiast czterech jeźdźców apokalipsy będzie tylko dwóch.
Dwóch, tak.
Ale dwójka też potrafi dojść.
Tak, na wstępie chcieliśmy Was zaprosić w imieniu Miłosza i K7 na Mac Meeting, który odbędzie się 4 kwietnia w piątek. To od 17 do 21. Agenda jest już gotowa. Niestety nas tam zabraknie, ponieważ nie damy rady. Fizycznie kwiecień dla mnie jest bardzo trudny, mam bardzo dużo różnych wydarzeń. Niestety obiecuję pojawiać się tam często, jak tylko będę mógł, ale na to nie dam rady. Ty, Marku, też niestety masz...
No ja ze swojej strony też niestety dla mnie spotkania, które odbywają się w ciągu tygodnia, a nie w weekend, raczej nie wchodzą w rachubę z uwagi na moją konieczność bycia dostępnym w pracy i raczej niewielkie możliwości.
Dokładnie.
W przesuwaniu tego. No, z drugiej strony no to jest kolejne spotkanie we Wrocławiu. Gdyby było bliżej, no to pewnie ta szansa na moją obecność byłaby większa, także zachęcam tutaj Miłosza i wszystkich makadminów, łączmy się i pojawiajmy się nie tylko w dużych miastach, ale tak, no, co Polska jest duża.
No w innych miastach, no, tak jest.
Tak.
Tak jest. No ale to nie koniec zaproszeń, ponieważ to już nie my, tylko Apple zaprasza deweloperów na coroczną konferencję WWDC. Między 9 a 13 czerwca odbywa się, jak zwykle, głównie wirtualnie, można się rejestrować. Kolorki są takie, bo to teraz takie wróżenie z loga powinno być, tak? Co to się stanie, patrząc na logo?
Mm-hmm.
Takie wiosenne.
Czy widujesz coś?
Wiesz co, po samym tym nie chyba. To, co rozmawialiśmy wcześniej, tak, że możliwe jest właśnie to takie odświeżenie niewielkie, czy zmiana trochę kierunku, jeśli chodzi o wygląd, może taka jakaś unifikacja, przesprzątanie tego wszystkiego, ale tam się teraz dużo dzieje, tam nie wiem, czy na to będzie czas, trzeba z AI-em robić, trzeba Siri łatać, bo to już słabo wygląda, tak jak zresztą rozmawialiśmy ostatnio i my, i wy w tych dwóch ostatnich odcinkach.
No tak, ale w odcinku, w którym nagraliście z Miłoszem, tak, i rozmawialiście odnośnie zmian, również w nadchodzącym iOSie 19, bo rozumiem, że na tym WWDC pewnie jakieś pierwsze informacje na ten temat i dema będą właśnie pokazane. No to czyli jeżeli kogoś interesuje właśnie przyszłość iOS-a, a przynajmniej jego wizualna strona, to, no to na pewno powinien obejrzeć to, bo to będzie chyba najbardziej pewne źródło informacji na temat nadchodzących zmian. Także zapraszamy nie tylko deweloperów.
Tak.
W ogóle budowlanki nie zapraszamy. Z patologią nie chcemy mieć nic do czynienia. Także no, wszyscy inni jesteście zaproszeni przed ekrany własnych komputerów, przeglądarek w komórkach, Apple TV, gdziekolwiek da się po prostu obejrzeć ten przekaz.
Znaczy ten pierwszy dzień, ten taki, to co większość osób kojarzy, ten pierwszy dzień otwarcia keynote jest generalnie od właściwie wielu, wielu lat.
Dla wszystkich, nie?
Taki, dla wszystkich takim pokazaniem, w którą stronę ten okręt może płynąć, powiedzmy. Z takich rzeczy, które też czasem warto obejrzeć, jak ktoś już jest troszkę bardziej wgłębiony w temat, brzydkie słowo może, ale niech takie zostanie, to jest State of the Union, to jest następne po keynote, duży taki keynote, gdzie już jest troszkę więcej mięska dla deweloperów i Apple Developer Awards też warto zobaczyć, bo to też pokazuje, na które aplikacje Apple patrzy troszkę milszym okiem, które pasują do ich przekazu i które decyduje się nagrodzić w tym roku.
Apple chyba ma Apple Design Awards, o ile dobrze się orientuję. Więc można zwrócić uwagę, jakie pomysły, takie powiedzmy pod maską, tak, które gdzieś tam wpływają na funkcjonalność aplikacji, Apple promuje. Być może przez to, z jakich API deweloperzy korzystają, albo może jakie rozwiązania na tych API budują.
To, o czym mieliśmy przez kilka odcinków powiedzieć, a za każdym razem nam się nie mieściło, to jest kwestia tego, co się dzieje w Ubiquiti. Jest to mój ulubiony, powiedzmy, producent sieciówki, czyli takich trochę nudnych rzeczy, ale w ich wykonaniu jest to takie, jak sam przyznasz, trochę Apple'owe, bo wygląd i pakowanie i dbałość o szczegóły całości ich rozwiązań są może nie unikalne na rynku, ale na pewno się wyróżniają pozytywnie.
Tak, znaczy dla mnie sposób pozwalania na zarządzanie konfiguracją urządzeniami sieciowymi bardziej mi odpowiada w rozwiązaniu Synology. Tylko że Synology niestety nie oferuje tylu różnych rozwiązań sieciowych, tak skalowalnych, więc też te ich możliwości są pewnie ograniczone. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o całe rozwiązanie Unify, które napędza też te sprzęty, no to ono jest estetyczne, takie przyjemnie się w tym pracuje. Natomiast fakt jest taki, że jak to w sieci, tych ustawień jest mnogo i trzeba mimo wszystko dysponować jakąś wiedzą, doświadczeniem, żeby nie narobić sobie kłopotu. Brakuje mi tutaj troszeczkę takiego
kreatora.
Taka kreatora czy kuratora, który by trochę pomógł, nie wiem, może ukryć te rzeczy, które niekoniecznie powinniśmy mieć dostęp, tak? No bo moim zdaniem w większości sytuacji, tak, jeżeli nie mówimy o jakichś środowiskach bardzo, nie wiem, taki powiedzmy enterprise, gdzie tam, nie wiem, każdy szczebel ma jakieś swoje wymagania i musi być odseparowany, jeszcze, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, to zwykły użytkownik pewnie wykorzysta kilkanaście procent tych opcji, a resztę jak włączy i zapomni, to potem będzie się zastanawiał, kurczę, gdzie to jest, jak to znaleźć i czy to było właśnie to, że teraz mi przestało coś innego działać.
No tak, jest to bardziej rozwiązanie biznesowe lub rzeczywiście dla pasjonatów. Nie jest to takie rozwiązanie typowo dla Szarego Kowalskiego, gdzie podłączamy pudełko, wyjmujemy i działa automagicznie. Natomiast tak, to co się pojawiło nowego i to, co jest może nie tyle unikalne, co bardzo ciekawe, to z racji tego, że coraz częściej internet, który nam dociera do domu, jest szybki. Bardzo dobrze, tak? Czasem jest szybszy niż gigabit nawet. Pojawiają się rozwiązania takie, że z tego co kojarzę, Orange chyba aktualnie oferuje nawet i 8 gigabitów dla Szarego Kowalskiego. No i teraz nietrywialnym jest nabycie sobie routera, który będzie coś takiego w stanie obsłużyć, jeżeli chodzi o ruch sieciowy, który będzie w stanie coś takiego zabezpieczyć jeszcze przez jakieś IDS-y, który będzie w stanie jakieś usługi typu VPN z tą lub troszkę mniejszą prędkością oferować.
Jeszcze Remku, przybliż, co to są te IDS-y, tak? No bo nie wszyscy muszą wiedzieć.
Oczywiście. IDS to chodzi o bezpieczeństwo, czyli tak naprawdę, że grzebiemy sobie w pakietach, nie puszczamy wszystkiego tak, jak powinno być, tylko tworzymy pewne reguły, możemy na przykład zabronić, nie wiem, BitTorrenta w naszej sieci, czy jakichś innych protokołów, które czy uważamy
deep
za...
Packet Inspection.
Inspection, tak. Które uważamy za złe. No i nowa seria właśnie urządzeń dostępowych Ubiquiti ma porty 10-gigabitowe, zarówno na... Różnie, zarówno na WAN, jak i na LAN niektóre. Inne mają 2,5 gigabita. To jest też bardzo, bardzo kwestia rozsądna, że jeżeli, nie wiem, dostaniemy właśnie taki internet po światłowodzi, nie wiem, 6 gigabitów, podepniemy do routera, który będzie obsługiwał Wi-Fi 7, czyli już tutaj też powyżej gigabicie będziemy mieli transmisje bezprzewodowe, to urządzenia, które będziemy mogli dopinać do takiego routera, to już nie będzie 1 gigabit, tylko 2,5 na przykład. To też jest sporym plusem, a są to tańsze te porty. Poza samymi routerami pojawiły się właśnie urządzenia dostępowe zgodne właśnie z Wi-Fi 7, już na całej linii, od Lite, Pro, Ultra, czyli w zależności od tego, na jak dużo klientów chcemy obsłużyć, na jakiej, czy jest to na zewnątrz, czy to jest wewnątrz. To są nawet takie urządzenia, które na stadionach można znaleźć, więc wiesz, to nie jest, to się dobrze skaluje. Zresztą ty też, Marku, tego używasz i też masz kilkanaście tych access pointów, z tego co kojarzę, gdzieś tam pod swoją pieczą, ja również i one...
No, access pointów to mam chyba tam 70?
70 access pointów?
No.
Wow!
No, albo 70 mam wszystkich chyba sieciowych urządzeń. Czekaj, zaraz mogę sprawdzić.
Oczywiście, there is an app for that.
No właśnie, tak, żeby nie być gołosłownym.
No ale jest to właśnie fajne, że wszystkie się konfiguruje w jednym panelu, jeżeli teraz Marek, siedząc, rozmawiając ze mną, stwierdzi, że zmienimy hasło dla sieci, dla gości, no to może to zrobić tak z przysłowiowego kibelka przy pomocy aplikacji. I po paru minutach ta zmiana zostanie wdrożona w jego sieci.
To już przepraszam, mam wszystkich urządzeń mam 75, z czego 57 mam Wi-Fi, czyli
aha,
to są
access pointy. Wiadomo,
tak, no i pozostałe to są switche i Dream Machine.
Mhm. Czyli no właśnie możemy właśnie dowolną ilość access pointów do sieci dopinać i konfigurują się bardzo, bardzo ładnie, szybciutko, działają dobrze. Można mieszać oczywiście generację 5 z generacją 6, z generacją 7. Ja tak mam, bo zacząłem jeszcze od 4 i powolutku ta sieć ewoluuje ku lepszemu. Masz i tak coraz więcej osób się podłącza. A ile masz klientów, tak z ciekawości, średnio? Nie, że teraz zalogowanych, tylko tak jak ile urządzeń się tam podłącza? Koło 1000?
Wiesz co? No,
czy więcej pewnie?
Chciałbym tak policzyć. Wiesz co? No bo generalnie to jest tak, że mam osobny VLAN dla uczniów, mają tam swojego hotspota, no więc tam jest różnie. No, tych uczniów mamy ponad 300, no ale wiadomo, że nie wszyscy się tam łączą, no ale tam pewnie koło setki pewnie będzie, która się łączy w miarę...
Mini dwoma urządzeniami, bo ma też zegarek i albo iPada, albo to...
Tak, tak. Znaczy oni generalnie mają... zrobiłem takie rozwiązanie na voucherach. Wi-Fi i tam dwa urządzenia mogą... na dwóch urządzeniach wpisać ten token, który autoryzuje w sieci. Generalnie urządzeń myślę, że około 200, przynajmniej 200 mamy takich, w sensie komputery, tablety, drukarki, no i potem pozostałe urządzenia, to właśnie jeszcze prywatne. No myślę, że gdzieś około 600 klientów myślę, że się łączy.
No to już są poważne sieci. A można to zbudować, zeskalować tak, właśnie taką podstawową sieć z jednego...
No tak, bo zapomniałem, mam jeszcze monitory interaktywne, także to wszystko, także no to będzie sporo tego.
Od takiej najprostszej sieci, gdzie mamy właśnie jeden router, który może mieć też funkcję access pointa, switcha i to jest jedno pudełeczko, stawiamy gdzieś tam w biurze, w jakimś takim satelicie, czy w domu, po takie rozwiązania właśnie jak ma Marek. Jest to fajne. Co jeszcze weszło nowego, to dużo switchy, które mają też porty 2,5 gigabita. Taki jest wyraźnie teraz trend, że dziesiątki i dwójki wchodzą już, to właśnie 2,5, a switche gigabitowe myślę, że przestaną się powoli pojawiać. Te 2,5 zastępuje tutaj tą przepustowość. Trochę jestem tym zdziwiony prywatnie. Myślałem, że 2,5-5 gigabitów się nie przyjmie, że świat pójdzie w 20 i więcej, znaczy w 10-20 więcej, ale na razie to powiedzmy te 20 się rzadko gdzieś tam trafiają. To, co jeszcze weszło, to nowa sieć, nowa linia kamerek, bo oni również produkują kamerki internetowe. I jest to o tyle ciekawe, że kamerka, która na pokładzie ma AI-a, no jest do kupienia poniżej 200 euro. No nie jest to tanio jak za Chińczyka, natomiast są to profesjonalne kamery, takie, gdzie właśnie nie ma Chińczyka w linii produkcyjnej prawie, Są to takie urządzenia, które można instalować w biurach, w urządzeniach, w tych w takich miejscach, gdzie no, kamery niewiadomego pochodzenia lub wiadomego, nie do końca sprawdzonego powinny się znajdować. Oczywiście do tego jest cała obsługa, jeśli chodzi o nagrywarki, jeśli chodzi o możliwości podłączenia pod monitoringu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo dużo się u Ubiquiti dzieje, dużo dobrego, są to fajne urządzenia i jak na swoje możliwości stosunkowo niedrogie. To nie jest tanie, broń Boże, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, co to potrafi, jakie to ma wsparcie, to trudno znaleźć, moim zdaniem, konkurencję, która miałaby tak szeroki wachlarz rozwiązań i na takim poziomie integracji.
No, cóż, wiesz, to generalnie jak tworzysz sieć, no to raczej inwestujesz na lata, więc...
Tak.
Więc no to... Biorąc pod uwagę, że Ubiquiti, tak jak wspomniałeś, troszeczkę podobieństw z Apple ma między innymi, jeżeli chodzi o długość wsparcia sprzętu. Tam przynajmniej z mojego doświadczenia to w starych access pointach to prędzej hardware zawodził, w sensie te diody na przykład przestały
świecić. Tak, one przestały świecić po czasie, to prawda.
Ciężko było zweryfikować później, kurczę, który to jest apek, jak tam naklejki, powiedzmy, odpadły.
Tak, dokładnie.
Natomiast software'owo to generalnie daje radę, to daje radę. Także faktycznie no, na rynku jest wiele rozwiązań różnych, ale myślę, że to jest stosunkowo przyjazne i jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach na naszą kieszeń też, tak? Jednak, mimo wszystko, tak? No, no wiadomo, że do domu raczej mało kto kupi Ubiquiti, no chyba, że te Amplify, tak? To była taka seria bardzo fajna?
Była, ale wiesz co, ona chyba nie jest rozwijana aktualnie.
Ale znajomy ma, znaczy przyjaciel zresztą, sam namówiłem na to, na zakup i od lat używa właśnie takiego rozwiązania, tam była to główna kostka i trzy takie, powiedzmy, satelitki.
Aha.
I naprawdę to bardzo, bardzo dobrze działa, w zasadzie raz skonfigurowane.
No tak, to jest właśnie.
Zapominasz. Jest
święty spokój.
Stabilny, tak, święty spokój. Także za to warto zapłacić.
Z takich ciekawych rzeczy oni teraz nawet zaczęli produkować wzmacniacze audio. Nie wiem, czy widziałeś.
Mm-mm, nie.
Jest seria Power Amp, która kosztuje 569 euro i jest to wzmacniacz, który też po sieci się podłącza.
No, no, ale to nie jest taki audiofilski jakiś, tylko...
Czy on audiofilski jest, to nie wiem. Wiem, że on wspiera coś, co się nazywa Dante, czyli to jest protokół przesyłania dźwięku po sieci bez opóźnień, oczywiście high fidelity.
Czyli to może takie rozwiązanie na scenę.
Na scenę, do studia może tak.
Tak, czy masz, nie wiem, mikrofony, tak, czy tak, no, okej. Okay. Ja mam pytanie odnośnie tego Ubiquiti, w sensie, bo poza tymi zmianami sprzętowymi, na których w sumie bardziej się skupiłeś, zauważyłeś coś wartego wspomnienia, jeżeli chodzi o zmiany software'owe?
Tak, bardzo mocno zmieniła się kwestia obsługi routingu, konfiguracji firewalla. Można powiedzieć, że w końcu stała się cywilizowana. W sensie da się jakieś rzeczy poustawiać bardziej zaawansowane, dalej stosunkowo przejrzyście. No, no nie jest to coś, co, przepraszam, ze szwagrem przy pół litrze się zrobi. Trzeba jednak jakąś wiedzę posiadać na ten temat, ale wystarczy zaprosić znajomego informatyka właśnie na kolej chipsy i ogarnie cię w jeden wieczór.
No, no to fajnie.
Tak myślę.
No dobrze, to teraz może ja sprzętowo, aczkolwiek tutaj za dużo się nie popiszę. Taki temat, klawiatura z efektem Hala firmy Keychron. Dokładnie to chodzi o model K4HE, Wireless Magnetic Switch Custom Keyboard. Bardzo mi się podoba. Kiedyś pamiętasz, rozmawialiśmy o tych klawiaturach. Mhm. Ten efekt Hala powoduje, że można sobie ustawić, jak mają...
W którym momencie rejestrować kliknięcie?
Tak, dokładnie, tak, czyli to no, graczom się przydaje, bo mnie trzeba tam jakoś, nie wiem, za bardzo pewnie operować tymi klawiszami, szybciej można zarejestrować powtórne naciśnięcie tego klawisza, więc no, tutaj dużo możliwości, one pewnie są przyjemne w użytkowaniu, w sensie ten klik jest taki bardziej wyraźny i powiem ci szczerze, że już miałem w koszyku i naprawdę chciałem. Mówię, kurczę, a może sobie sprezentuję, tak? No, można ją parować z kilkoma urządzeniami, więc to też nie jest jakiś tam problem, ale no jednak jedna rzecz mnie powstrzymała.
Co cię odwiodło właśnie?
Brak...
Kolorowa?
Brak Touch ID.
To wiesz, to Touch ID to nie znajdziesz.
No, no... Nie, bo tak ta wersja Special Edition, ona jest takim drewkiem, czy drewienkiem po bokach, to naprawdę wygląda fajnie.
Aha.
No, ale ja nie, znaczy, powiem tak. W domu w tej chwili korzystam z klawiatury no, nie tak intensywnie jak kiedyś. Tak, no, już wiesz, nie piszę też artykułów, tak, większość czasu, jeżeli chodzi o szkolne sprawy, też staram się rozwiązywać w pracy. Mhm. W związku z czym nie eksploatuję klawiatury tak intensywnie, żeby czuć potrzebę zmiany. Mam zewnętrzną meploską z Touch ID, dlatego że komputer jest na stojaczku. Nie powiem, że byłbym jakoś zadowolony, tak, z jej funkcjonowania. No, pisałem na lepszych, nawet ta wewnętrzna w MacBooku wydaje mi się chyba jest lepsza niż...
Aha.
No, przynajmniej dla mnie sprawia takie wrażenie, że działa lepiej. Nie wiem, czy chodzi o rozstaw też klawiszy, może jest minimalnie różny. Mniej błędów popełniam zwyczajnie na tej wbudowanej niż na tej zewnętrznej. No ale mówię, przy aktualnej intensywności korzystania zmiana raczej nie wchodzi w rachubę, chociaż pewnie jak stwierdzę, że zasłużyłem na prezent, to może wrócę do tematu.
Ja nie wiem, czy opowiadałem, bo przez jakiś czas próbowałem się przyzwyczaić do klawiatury Logitecha MX Mechanical Mini.
Mhm.
To jest taka właśnie, powiedzmy, klawiatura z małym skokiem, ale już z mechanicznymi klawiszami. I naprawdę bardzo wygodnie się na niej pisało, tylko miała jeden feler, który mnie od niej odwiódł, koniec końców. Zamieniony, znaczy w miejscu klawisza Option, tego, którego używamy do używania polskich znaków, był klawisz Function. Nie dało się go przepisać, przemapować.
Mhm. Jest to, tak samo jest w tym Keychronie, w sensie obok spacji, idąc w prawą stronę, mamy oczywiście command.
Tak.
I potem powinien być option, a jest właśnie, jest funkcyjny. No i potem control.
Nie idźcie w tą stronę,
No.
Bo to się kończy na dwa sposoby.
No tak, no bo jednak...
Jeżeli się do niej przyzwyczaisz, to zaczniesz na normalnej używać strzałki w lewo zamiast, bo to jest następny klawisz. Zamiast optiona albo no, nie potrafiłem się po prostu, wiesz, no, pracując raz na jednej, raz na drugiej, nie potrafiłem się zupełnie przestawić i no, pisałem zdecydowanie wolniej.
Kolejna sprawa jest jeszcze taka, że w tej klawiaturze tego Keychrona, przynajmniej nie wiem jak jest w twoim Logitechu, tym, do którego próbowałeś się przekonać, klawisz Enter jest taki, wiesz, podłużny, w sensie tylko poziomy. A ja...
Wolisz tą L-kę klasyczną.
Wolę L-kę. Mam ją i w MacBooku, i mam ją tutaj w tej zewnętrznej klawiaturze. Zresztą w Amidze była też taka L-ka, nie?
Tak.
Także ja po prostu jakoś preferuję. Wiem, że są fanatycy wręcz, obrońcy tego poziomego układu, natomiast ja zdecydowanie wolę tak jak jest.
Więc tutaj czasem lata przyzwyczajenia wygrywają po prostu z nami. Tak, dokładnie.
Dokładnie. Ta pamięć mięśniowa, czy wiesz, nawet wizualnie gdzieś tam jak kątem oka się ogarnie klawiaturę, to jednak to pomaga i faktycznie po co zmieniać, nie?
Zgadza się.
No dobrze, to chyba teraz wrócimy do Apple.
Tak, wrócimy do Apple i jak zobaczyłem tego newsa, to pomyślałem, o, teraz Marek przestanie w końcu móc narzekać i straci argument, będzie musiał kupić sobie nowe słuchawki AirPods Max, ponieważ AirPods Max dostały wsparcie do bezstratnego audio. Tak niesie informacja prasowa, która się pojawiła parę dni temu. No i natychmiast właśnie wysłałem chłopakom tą informację, że hahaha, 48 kHz, 24 bity, AirPod Max będzie potrafiło odtwarzać właśnie taki dźwięk. I w momencie, kiedy doczytałem dalej, włączył się taki dźwięk, taki sad trombon po kablu.
No, dokładnie. Znaczy, wiesz, fajnie, że w ogóle jakaś aktualizacja dla tych słuchawek się pojawi, gdzie, no nie wiem, jeżeli ktoś montuje dźwięk, no to może i tak pracując przy komputerze, siedząc blisko, to połączenie kablowe, gdzie też te opóźnienia są mniejsze i dodatkowo jeszcze dźwięk będzie w jakości właśnie bezstratnej. Chociaż spodziewałem się, że tam trochę pójdą parametrami więcej, tak? No po kablu da się zrobić więcej, tak?
Da się, dokładnie.
Więc to jest trochę słabo, że tylko te 48 kHz, bo o tym myślę, bo ten 24 bity to jest oczywiście tutaj wystarczy, ale spodziewałem się, że ten bitrate, czy to kHz, przepraszam, będzie tak.
Spokojnie 96 mogło być, jak w ogóle nie 192.
Więc to trochę słabo. No i cóż, no ja w tej chwili mam, znaczy i tak słucham przede wszystkim, korzystając z AirPodsów Pro drugiej generacji. No mam słuchawki po kablu, kupiłem do nich adapterek taki z na USB-C firmy FIO. Jak go podawałem wcześniej model, już teraz nie pamiętam.
Tak, oczywiście.
I jak mam potrzebę przetestowania czy posłuchania czegoś w jakości bezstratnej, no to po kablu już mogę to zrobić, więc dla mnie wydawanie teraz prawie tam, nie wiem, 3000 zł na... No bo tak z kablem to wyjdzie, tak?
No tak, oczywiście.
Bo ten kabel niestety trzeba dokupić też odpowiednio długi. Tak, to nie jest dla mnie to rozwiązanie, na które bym się skusił. Mówię, cały czas zastanawiam się to, skoro Apple Vision ma łączność na właśnie 5 GHz, no to kiedy to się pojawi, kiedy będzie wykorzystywane przez słuchawki i telefony, tak, żebyśmy mogli, no chociaż w podobnej jakości też sobie odsłuchać. No, znaczy problem jest taki, że konkurencja nawet na standardowym, na takim interfejsie Bluetooth, który jest aktualnie obecny sprzętowo, tak, czyli tam nie wiem, 5.3 jest chyba ostatni, oferują kodeki, które zbliżają się do jakości właśnie bezstratnej.
Tak.
I nie rozumiem, dlaczego Apple tego nie potrafi zrobić, tak?
No bo to są kodeki Qualcomma.
Na własnym sprzęcie.
Szkoda im zapłacić licencję.
No dobrze.
Trochę wstyd, tak? W ogóle to jest dziwna sprawa, no bo to kiedy te nowe słuchawki... No... nowe słuchawki, tak? No bo one się z łączem różniły. One weszły przecież chyba pod koniec zeszłego roku.
Mm-hmm.
Bez tego kabla. W ogóle ta funkcjonalność właśnie grania po kablu, z tego co kojarzę, została wycięta. Teraz się po pół roku pojawia kabel. Jakieś to jest, delikatnie rzecz ujmując, chaotyczne, a przynajmniej nie wygląda na jakąś przemyślaną strategię, tylko takie trochę rzucanie się z lewa w naprawę. Nie wiem, czy to tak trudno było zrobić kabel, no dobra, może było trudno. No to poczekać było z tymi słuchawkami, żeby już je wypuścić jako cały produkt, a nie teraz takie...
No tak, tylko że...
Sprzedawanie tego na kawałki. Nie bardzo mi się to podoba.
Tylko że oczekujesz, że kabel powinien być w komplecie. I powiem ci szczerze, że może gdyby był
cokolwiek
wtedy...
Cokolwiek tak.
Tak, żeby był w komplecie i byłaby ta operacja, no to poza... Znaczy, to w tym momencie rzeczywiście można byłoby uznać, że okej, zrobili jakiś update, bo sama zmiana kolorków i złącza USB-C, no to jest śmiech, tak?
Tak.
To po prostu ośmieszyli się.
Dokładnie. Tutaj wstyd, panie Tim, wstyd.
Także nie kupuję.
Nie kupujesz.
Nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja nie kupuję.
Natomiast ja coraz więcej osób spotykam, znaczy mijam na ulicy, którzy właśnie biegają w tych słuchawkach. Wydaje mi się, to słuchawki na ulicę przede wszystkim. Ale może trzeba.
Ale wiesz, no jak jest zimno, to nie musisz czapki, nauszników i innych
tak.
Zakładać.
Tak. To, z czego się cieszymy, to wejście Tap to Pay do Polski. Czyli będziemy mogli używać, będąc sprzedawcą, jak rozumiem, używać również iPhone'a jako terminala płatniczego. żeby realizować po prostu płatności, żeby przyjmować kasę od klientów.
Mhm.
Bardzo fajnie, nareszcie. Wiem, że jakieś takie rozwiązania oparte o Androida już istniały. No tutaj otwarcie technologii NFC no zapewnia to, że kilku dostawców coś takiego będzie umożliwiało. Z tego, co widzę, jeżeli chodzi o polskie podmioty, to będzie usługa e-service w PKO Bank Polski. Reszta to są jakieś zagraniczne stwory, które poza Stripe'em nawet nie bardzo wiem, co to jest, więc nie sądzę, żeby to od razu działało na naszym rynku. Tak podejrzewam, że będzie to musiało jednak spełniać jakieś wymogi prawne, tak, że z markiem sobie nie będziemy mogli w ten sposób przelewać przesyłać pieniędzy, tak, nie przelewać, tylko przesyłać.
No.
Tylko trzeba będzie się zarejestrować, trzeba będzie pewnie mieć jakąś działalność gospodarczą i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, wiesz co, tak mnie cały czas zastanawia to, bo mamy mnóstwo innych możliwości płacenia, no bo chociażby płacę blik na telefon, tak?
Tak.
No to wiele firm przyjmuje w ten sposób też płatności, więc z jednej strony, mówię, bo tak naprawdę rozmawialiśmy jeszcze na przed anteniu, tak? Generalnie co, jakie wymagania tam muszą być spełnione, tak? Czy rzeczywiście trzeba prowadzić działalność, żeby podpisać umowę z taką firmą, tak? Żeby, nie wiem, ich aplikację móc zainstalować, zarejestrować i przez to te pieniążki wchodziły. No tak naprawdę, biorąc pod uwagę właśnie ilość pozostałych opcji płatności, no to się przydaje. Znaczy, ja się cieszę też, że to jest, tak? Ale to się przydaje przede wszystkim, jak ktoś płaci, nie wiem, kartą albo innym telefonem też będzie mógł płacić, tak? Nie tylko iPhone'em.
No tak, tak, rozumiem, że tak.
No. Czyli każde urządzenie jakby z NFC, które jest w stanie komunikować się tak.
Znaczy karta jako taka też prawdopodobnie.
No to
też.
No fajnie, tylko właśnie pytanie, kurczę, trzeba to przetestować, żeby stwierdzić, czy na ile my skorzystamy, czy po prostu ten, kto prowadzi działalność, nie będzie musiał wydawać pieniążków na terminal. Przypuszczam, że tutaj chodzi o to, że jednak ten pośrednik bierze jakąś prowizję, więc bo te wszystkie terminale, które są w sklepach, to gdzieś tam, nie wiem...
No tak, oczywiście.
Gdzieś to przechodzi przez czyjeś też konto i całą infrastrukturę, w związku z czym pamiętasz kiedyś, jak chciałeś coś zapłacić, to było w sklepie, a tak, ale trzeba za minimum tam, nie wiem, ileś złotych kupić.
Tak.
Bo inaczej to nie. No i z jednej strony się rozumiało, bo te małe sklepiki jak musiały oddawać ileś tam tego i tak marnego zarobku tym pośrednikom, tak, znaczy operatorom płatności, tak powiedzmy, a nie mogli wynegocjować lepszych warunków niż duży klient, no to...
Te terminale, nie wiem czy pamiętasz, one jeszcze kiedyś były pod linię telefoniczną podłączane i one się normalnie modemem wdzwaniały do banku, więc to trwało dosyć długo, bo sytuacja taka, że jak...
Zgadza się.
Pani Zosia na kasie pierwszej realizowała kartę, no to pani Helenka na kasie drugiej już nie mogła, bo to była ta sama linia, więc to były takie czasy. Ale wiesz co, teraz z tego, co przynajmniej widzę u siebie, to jeśli jestem na bazarku i wyszedłem sobie kupić rzodkiewkę, marchewkę i ziemniaczki i zapomnę pieniędzy, to ja blikiem jestem w stanie już zapłacić. Raczej sprzedawcy może troszeczkę będą kręcić nosem, no bo to zawsze trochę dłużej trwa. Ale ten blik na telefon wychodzi bez problemu. Zawsze można też blikiem wziąć pieniądze z bankomatu, te 5 dyszek właśnie, żeby na tą rzodkiewkę ci wystarczy.
I póki co nie płacisz prowizji, tak? Możesz w dowolnym bankomacie wypłacić i nie ponosisz jakby z tego tytułu prowizji.
Więc tutaj bardzo nam się podobają rozwiązania Apple, ale mamy swoje również. Zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, mają one też pewne zalety. Ale generalnie fajnie, że można więcej, tak? No bo nie wiem.
No, ja zawsze się cieszę, jak Polska pojawia się, wiesz, na kolejnej liście, gdzie jakaś usługa funkcjonuje. Bo tak naprawdę na wielu nas wciąż nie ma, więc mały kroczek. Być może jest to związane właśnie z pojawieniem się Grega Jóźwiaka w Polsce.
Może tak, no. Tego do końca nie wiemy.
W historyku taki artykuł natrafiłem na Macrumors, że Unia Europejska przedstawiła listę żądań, które mają pojawić się w zmianach w systemach iOS 19 i 20. I generalnie...
Długoterminowa lista.
Tak, długoterminowa lista, lista życzeń. Ta lista, ona jest dość faktycznie długa. Poczekaj, zaraz tutaj. Oj, że no to... No jest tego sporo, ale generalnie tak w skrócie jest kilka rzeczy tutaj, które samo MacRumors uwypukliło.
Wyszczególnione, aha.
Czyli na przykład to, że do czerwca 2026 roku Apple ma wprowadzić takie zmiany w iOSie, które umożliwią producentom zewnętrznym, tak, czyli to third parties, oferować usługę zgodną z airdropem albo opcję alternatywną, czyli wiesz, tak jak my możemy sobie teraz przesyłać przed wszystkimi, no to jeżeli ktoś przyjdzie z Samsungiem, to żeby mógł pewnie bez zainstalowania dodatkowego programowania w domyśle, na obu zresztą urządzeniach, żeby można było tak przesłać, jak działa to u nas.
I widzisz, i tutaj akurat jeżeli o to chodzi, to mam mieszane uczucia, ponieważ nie wiem na ile spowoduje to, że to, boję się, o może tak, że ta usługa AirDrop przestanie być na tyle bezpieczna, na ile jest bezpieczna.
To jest jedna rzecz.
Przez to właśnie otwarcie.
A druga rzecz, że ewentualne pewnie zmiany, czyli rozszerzenie funkcjonalności będzie dużo spowolnione, bo trzy razy bardziej trzeba będzie się zastanawiać, czy da się to zrobić?
Tak.
Tak? Właśnie zachowując to bezpieczeństwo w taki sposób, żeby... No wiadomo, bo jak robisz coś na swoim sprzęcie, gdzie masz pełną kontrolę, to no nie musisz myśleć o wielu rzeczach. Powiem tak, ja na miejscu, gdybym ja był producentem, takim jak Apple, tak?
Tak.
Nie wiem, po prostu chyba bym wolał zwinąć interes, niż kurde dopasować się do tego, żeby to moje sprzęty, moje oprogramowanie musiało ze wszystkim się dogadywać. Mhm. To jest w ogóle jakiś chory pomysł.
Znaczy wiesz co, trochę tak, trochę nie. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to i inne z tych właśnie zaleceń, że iOS będzie musiał umożliwiać obsługę powiadomień i generalnie współpracę z innymi smart zegarkami, nie tylko z Apple Watchem. To wiesz co, to mi się akurat wydaje niegłupie, no bo w tym momencie...
No okej, no tak, bo...
Nie każdy musi używać tego Apple Watcha, są, nie wiem, zegarki Garmina, teraz Pebble na nowo wchodzi. Dobrze byłoby, żeby no producent nie wymuszał, że musisz kupić Apple Watcha.
No tylko wiesz, niektóre powiadomienia są jednak interaktywne, nie? Więc to jest tak, że gdzieś ta transmisja dwukierunkowa, ona też jest obarczona pewnym bezpieczeństwem, bo co innego jest wyświetlić tylko powiadomienie, a co innego jednak przesłać informację zwrotną, nie wiem, jakąś odpowiedź i tak dalej, więc tutaj jest też ciężko. Zresztą oni tutaj też chcą, żeby na przykład taki ekwiwalent dla AirPlay funkcjonował. No ale to powiedz mi teraz tak, bo AirPlay jest rozwiązaniem, które wprowadziło Apple, ale u konkurencji było wiele innych, tak? Było jakieś Mira Video, jakieś...
Tak, oczywiście.
LG ma swój Create Share chyba, czy coś takiego.
No było z pięć różnych jakieś takich.
Tego... Jest wielu.
Bardzo tak? Podobnych, tak.
Więc tak. Żadne z tych rozwiązań nie działa tak out of the box z Apple. I tak trzeba tam zainstalować jakieś oprogramowanie. Albo nie działa wcale, bo trzeba tak coś doinstalować. I pewnie ta funkcjonalność i tak nie jest w 100% taka, jak między sprzętami tego samego producenta. A tutaj akurat Apple ma być tym pierwszym do bicia, który ma właśnie zrobić tak, że ma działać wszystko ze wszystkimi.
No tak samo, jeżeli masz parowanie urządzeń Bluetooth. Zwykle, no to parowałeś nieraz urządzenia Bluetooth nie będące Apple'owe, no to czasem trzeba coś przytrzymać, coś tam jakieś pisać, kody. Generalnie jest to dziwne.
No.
I jeżeli bierzesz nowe urządzenie, no to akurat do parowania, jeżeli nie masz takiego, jeżeli to nie jest myszka i nie ma na dole guziczka C czy Connect, tylko jest to jakieś urządzenie bardziej skomplikowane. Ostatnio parowałem pilota Bluetooth do aparatu fotograficznego. Musiałem spojrzeć po instrukcję, bo nie wiedziałem, który guzik, na jak długo mam przytrzymać, co ma się zaświecić, co ma zamrugać i co mam później nacisnąć. To, że się to u Apple dzieje automagicznie, że te urządzenia się dogadują po swoim ID, pokazują się pokazuje się animacja otwieranych słuchaweczek, wszystko pięknie wyjeżdża, no to ktoś na tych protokołach, które są pod spodem, obudował je ładnie, wykorzystał to, że rzeczywiście produkuje i jedno, i drugie, i trzecie, i pod to sobie połączył.
No tak, tylko zobacz, jak masz słuchawki, tak, AirPodsy, masz nie wiem, Apple Watcha, tak, masz komórkę, masz Maca, no to ty jako jedyny użytkownik tych urządzeń jesteś zalogowany na nich wszystkich do swojego konta Apple.
No w krócie rzeczy
i tak. Ono jest jakby tym twoim
spoiwem.
Spoiwem, które autoryzuje. Więc no siłą rzeczy dodawanie do konta Apple sprzętu spoza tego ekosystemu, no jest trochę takie, wiesz, słabe. W sensie, ja bym się bał, bo jednak to Apple nie ma kontroli nad tym sprzętem.
Zgadza się. Znaczy, wiesz co, ja używałem ostatnio słuchawek Bose i może do nich wrócę, jak się zrobi cieplej, nie trzeba będzie uszu zakrywać. To poza tym, że musiałem je sparować z trzema urządzeniami, tak jak zwierzę, tak, trzymając coś tam, migając ten, to ono się bardzo ładnie podłącza i podłącza się do tego urządzenia, które chce. Co więcej, jest na tyle to sprytne, że ona mówi, przedstawia mi nazwę urządzenia, z którym się podłączyło.
Mhm.
Czyli nie ma sytuacji takiej czasami, co się zdarza, przynajmniej u mnie, jeżeli łączę słuchawki, a tuż wcześniej, nie wiem, oglądałem YouTube'a na iPadzie, no to on mi się podłączy i domyślnie słucham, kurczę, co to jest, to nie jest moja muzyka, to leci mi iPad, muszę się, wiesz, ręcznie przełączać, bo ostatnio domyślnie jest to ostatnio używane urządzenie. Więc to jest dla mnie też bardzo dziwne. I tak jak powiedzmy rozumiem kwestię tego, żeby nie zamykać urządzeń third party, takich właśnie jak smart zegarki czy różne, żeby one mogły się również komunikować z tym światem, to tu się zgadzam, to reszta tych postulatów wydaje mi się taka, zrobiliście coś fajnego, to dajcie innym.
Dokładnie. I znaczy mnie to wkurza, krótko mówiąc, tak? No bo przecież chcesz słuchawki innego producenta, możesz się sparować. Okej, jak chcesz skorzystać z tych słuchawek z innym urządzeniem, no to musisz sparować z tym drugim urządzeniem.
Zgadza się.
To, że u Apple działa to w automacie, no to niech producenci, ci inni zadbają, jak niech znajdą rozwiązanie, tak? Jeżeli masz peceta i masz, nie wiem, komórkę z Androidem, to te słuchawki od Boza też pewnie musisz parować najpierw z tym, potem z tym.
Tak, oczywiście.
I tam,
potem już się same przełączą.
No okej, ale generalnie jakby to nie jest tak, że
tak.
Jak podłączysz do komputera, to on wie teraz, że z twoją komórką też ma połączyć.
Oczywiście.
Więc ja nie rozumiem, kurczę, to jest jakiś taki już bici piany, tak? Zupełnie no, bez sensu. A poza tym, wiesz, no część funkcjonalności i tak się nie da zrealizować. No bo, kurczę, no jak masz Apple Watcha, masz tam nie chociażby dane swoje tam zdrowia.
Zdrowotne, oczywiście, tak.
Tak? No to, wiesz, ja nie chcę, żeby inny zegarek miał do tego dostęp, może akurat, tak?
No teraz to się organizuje, znaczy jest realizowane przez jakieś takie haki, żeby chodzi sobie aplikacja w tle firmy trzeciej, która ma dostęp do twoich SMS-ów, i dopóki ona działa, to jest w stanie te SMS-y przesłać na zegarek, czy na jakąś opaskę, czy inne, tam nie wiem, smart, nie wiem, rękawiczki, smart, co teraz jest, pierścionki. Po zabiciu tej aplikacji ta funkcjonalność przestanie działać. No to okej, no to rozumiem. Zróbmy coś takiego w systemie, co będzie takim bridge'em. Co do reszty, to nie bardzo widzę.
To zobacz, kurczę. A jakoś nikt się nie przyczepił do Elona, jak po wykupieniu Twittera wywalił API do aplikacji zewnętrznych.
No, a byłoby o co?
W sensie, żeby nie można było tak, a no. Tych funkcjonalności, które chyba nadal nie ma, tak?
Nie
czyli
ma,
tam
nie ma.
Synchronizacji tego timeline'a i tak dalej.
Nie
to
ma.
Wszystko, co chłopacy z Tabots wymyślili, w zasadzie poszło w piach.
API jest chyba tylko write-only, czyli możesz sobie zrobić wtyczkę, która ci po prostu publikuje treści. Jeżeli jesteś tam Washington Postem, czy innym New York Timesem,
no.
To w momencie, kiedy publikujesz artykuł, to możesz z automatu wysłać tweeta.
Także generalnie, mówię, stary kontynent ma problem, tak? Bo jest głęboko w ciemnej dy, jeżeli chodzi praktycznie o wiele rozwiązań technologicznych, w tym AI, niestety. To jeszcze tutaj tupi nóżkami i blokuje, że wiesz, no, tak naprawdę Apple jest na tyle dużą firmą, że może się zwrócić i powiedzieć, kończy się, tak?
No, może być tutaj...
Na jakimś etapie może tak być.
Albo po prostu popsuje nam, użytkownikom właśnie Unii Europejskiej, te funkcjonalności, że... No, te...
no tak, bo oni mogą po przecież geolokacji, tak? Te,
i no, nie będzie no. airdropa i co pan pani zrobi?
No właśnie, tak. Skoro nie chcieli, żeby działało po naszemu, to nie będzie dziać wcale. Ojejku.
Dobrze. To co, przerwa teraz nasza nietechniczna i mamy w tym odcinku nie ma kolegów serialowych, chociaż to trochę serialowy jesteś, ale dzisiaj
tak, będziemy ale ostatnio mam dużo pracy, więc też z tym oglądaniem
wyjdziemy na tych inteligentów, będziemy polecali książki, do, tak?
Tak. Tak.
Więc może moja na początek. Hijackers, czyli autostopowicza.
Mhm.
Przy czym nie ma jej chyba w języku polskim. Słuchałem ją przez Audible i to jest jedna z takich książek, że mając subskrypcję w Audible jest pewna ograniczona grupa książek darmowych, które można kupić bez dodatkowych kredytów i to właśnie jest jedna z nich. Z tego roku pan Ben H. Winters napisał tą książkę. Traktuje ona, to jest science fiction, traktuje ona o parze, której nagle pojawia się w ich przestrzeni, powiedzmy, jakaś dziwna osoba, nie wiadomo skąd, i burzy ich spokój. O, może tak. Przy czym to jest takie spokojne science fiction. Dzieje się nie w przyszłości, dzieje się teraz, aczkolwiek trochę o przyszłości również tam się pojawia. Krótkie, łatwe i przyjemne. Chyba ze 3 godzinki to maczy. 3,5 godziny, czyli takie na jeden wieczór do przesłuchania historyjka. Taka właściwie serialowa, o, tak bym powiedział.
Tylko jak wspomniałeś, to jest po angielsku, tak?
Tak.
Mhm. No dobrze, to teraz nie znam tego, może się skuszę. Natomiast ja chciałbym pozycję, która no, może nie jest najświeższa, bo ona pojawiła się jakiś czas temu już, ale tak spojrzałem, że ją mam na półce, a zaraz po zakupie mocno się, że tak powiem, nią zająłem. Ta pozycja nazywa się Almanak, gry przygodowe point and click. I to jest no, polska wersja, bo ta książka ukazała się w oryginale, oczywiście też w języku angielskim. Wydanie jest piękne, taka no, powiedzmy w skórze prawie taka oprawiona księga, gruba, bo prawie 600 stron. Opisuje prawie 180 gier takich przygodowych, point and click. Zawiera wywiady, jest mnóstwo zdjęć, jest przepięknie wydana.
Nie mam tego, ale kojarzę piękne wydanie.
Jeżeli ktoś lubi retro klimaty i chciałby sobie przypomnieć, poczytać też o tym, jakieś historie powstania tych gier, one są naprawdę często bardzo, bardzo no, ciekawe. Są też wywiady z polskimi twórcami. Myślę, że warto mieć taką pozycję. Co więcej, to jest świetna pozycja też na prezent dla kogoś, dla takiego, nie wiem,
aha,
geeka czy fana po prostu starych gierek, starych komputerów.
Bo to jest taki także album właściwie, no.
Tak, tak. No album, ale wiesz, to nie tylko na zasadzie, że sobie tam przewijasz się, oglądasz, bo oczywiście tych elementów graficznych tam jest sporo, ale zawiera też dużo takich no, informacji, których pewnie próżno szukać w internecie nawet.
Aha. Widzisz, to tutaj bardziej akurat, bo oryginalnie takie książki w języku angielskim nazywają się Coffee Table Book.
Mhm.
I to lepiej określa ich rzeczywiście miejsce, że to jest taka książka właśnie do kawy, żeby ją sobie pooglądać, poczytać. Właśnie album brzmi tak właśnie typowo jako takie miejsce, znaczy miejsce, jako taka książka właśnie z obrazka, znaczy ze sztuką, tak? Ze zdjęciami, z obrazami, a tutaj takie właśnie to, że i jest coś do poczytania i jest przede wszystkim na czym oko zawiesić, to rzeczywiście fajna sprawa.
Notabene to jest pozycja publikowana przez wydawnictwo Gamebook.
Mhm.
Mamy różne pozycje. Warto tam do nich zajrzeć i sobie kupić jeszcze inne, bo między innymi książka Bajty Polskie, bardzo fajna, konsole tak do gier. To jest bardziej album właśnie taki.
Posiadam konsolę.
Ja też.
Posiadam.
Legendy gier wideo.
Mhm.
Też taka książka. No, także Cieszę się, że takie pozycje powstają, biorąc pod uwagę, że jednak wiesz, no kiedyś to zbieraliśmy magazyny, które się ukazywały, tam miesięczniki czy dwumiesięczniki. No ale siłą rzeczy, nie wiem, może ty masz miejsce na to, żeby to składować. Ja nie, jak gdzieś tam wyprzedawałem, jak miałem, wiesz, Amigi, to z Amigami te magazyny też poszły. Teraz czasami żałuję, bo pewnie, znaczy, oczywiście można w wielu miejscach pobrać w takim formacie DigiView, czy jakoś tak się chyba to nazywa, tak?
Ale to nie to samo jest.
Ale to nie, dokładnie, ja i tak wiesz, jak masz kurczę to w ręku, to zupełnie inaczej, choćby w toalecie się czyta. I tutaj takie albumy, no to jest takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, próba rekompensaty.
Tak.
Że można trochę wrócić do tych czasów i tak sobie powspominać. Ja zresztą, jak już czasami się zdarzy taka chwila, że co by to obejrzeć, nie serial, film, nie, to też zaglądam na YouTube'a i tam czasami trafią też fajne pozycje.
Tak.
Niektóre bardzo takie, wiesz, i dwugodzinne, i trzygodzinne.
Fajnie, że to się wywiadów. Teraz pojawia, tak, że one są rzeczywiście...
I myślę, że chyba zrobimy też taką listę, bo to warto zachować po prostu jako pamięć też o tych rzeczach, które no przed internetem w Polsce, która w zasadzie wyrwała się z tych takich okowów, miały szansę się rozwijać i dzięki pasji, dzięki pasjonatom, dzięki uparciu, czy już mi się ten język kurde kołacze, dzięki byciu upartym tak wielu osób.
Plącze, może nie kołacze.
Udawało się, proszę, to dzięki takim osobom udało się to realizować.
To ja tutaj wkleiłem ci, Marku, do notatki wydawcę, którego ja staram się dokupić. To jest Geeksline Publishing.
Mhm.
Tworzy właśnie podobne książki. One są niestety... Nie spotkałem, żeby były tłumaczone na język polski. One są po francusku. Wydawca jest... Czy autor jest Francuzem. Tłumaczone są na angielski.
Mhm.
Oni troszeczkę w inną stronę poszli. To są o konkretnych konsolach, konsolach na razie tylko. I to jest antologia wszystkich gier. Więc tam jest, oprócz historii danej konsoli, danego urządzenia, wszystkich jego peryferiów, które wyszły właściwie od życia do śmierci, jest oprócz każdej z grze przynajmniej te pół strony opis, taka jak znaliśmy z Secret Service'u, czy innych tego typu gazet, taki opis. Oczywiście pięknie ilustrowany. To, na co czekam, co udało mi się przez Kickstartera kupić, to jest antologia PlayStation 2, czyli wszystkie gry, które wyszły na PlayStation 2. Jak przystało na Kickstartera, mają oczywiście obsuwę. Miało być w zeszłym roku, teraz chyba miało być w marcu tego roku, może będzie we wrześniu, ale jest to... Raz, dwa, trzy, cztery tomy, takie opasłe tomy, gruba okładka, kartonowa, w karton zapakowane, więc to będzie paręnaście, podejrzewam, kilogramów wiedzy.
Ale faktycznie pięknie też wydane, super.
No, to się też, przyjemnie też, po prostu ogląda, tak? Właśnie tak. Zdejmujesz z półki i po prostu przekartkowujesz, żeby właśnie przyjemnie zabić czas, czegoś się dowiedzieć.
No czym jest to ten angielski w przypadku tego typu informacji, on nie przeszkadza, tak?
Zgadza się, tak.
To się da wszystko przeczytać. A jak jest ciekawe, to wiesz, zawsze warto posłownik.
Na pewno cięższe to będzie niż samo PlayStation 2 i większe, jeśli chodzi o ten gabaryty. No dobra. To chyba tyle.
No.
Dziękujemy wam za wysłuchanie tego 33. Odcinka przerwy technicznej i jeszcze raz zapraszamy na Mac Meeting.
Na WWDC.
Zapraszamy do WWDC.
I zapraszamy do słuchania
zapraszamy
przerwy.
Do następnego ciemnienia. Tak jest. Trzymajcie się, dzięki. Na razie, pa, pa.
Na razie, hej, hej.
Cześć, witaj. Czekaj, otworzę sobie stronę z nim.
Daj mi linka, bo Ciekaw jestem, co to jest.
No do notatki wkleję. Mhm. Jak to się nazywało, kurczę, taka... Dan. To jest...
Zaczniesz? Tak, ja? No dobra.